Jehowa zawsze wykonuje sądy nad ludźmi urągającymi prawu, ale za każdym razem wcześniej ich ostrzega. Prorok Amos słusznie zauważył: Wszechwładny Pan, Jehowa, nie uczyni nic, jeśli swej poufnej sprawy nie wyjawił swoim sługom prorokom. Poświadczają to wydarzenia z czasów Noego, którego apostoł Piotr nazwał głosicielem prawości. Innym przykładem jest zagłada Sodomy i Gomory. Nawiązując do tego, Piotr napisał: Przez to, że Jehowa w popiół obrócił miasta Sodomę i Gomorę, potępił je, dając ludziom bezbożnym wzór tego, co ma nadejść.
Wyglądasz na zaniepokojonego, Noe. Czy coś się stało?
Po mieście krążą niepokojące wieści. Bardzo niepokojące.
Co takiego?
Ludzie powiadają, że Nefilimowie napadli wczoraj na niewielkie osiedle leżące na południe od nas.
Z każdym rokiem stają się coraz zuchwalsi.
Tym razem byli z nimi ich ojcowie, zmaterializowani synowie Boży. Kazali swym olbrzymim synom zabierać wszystko, co im się podobało.
Kiedy Jehowa pociągnie ich do odpowiedzialności za stosowanie przemocy?
Pozabierali nawet kobiety na żony dla
więcej
siebie.
Więcej żon?
Którą tylko chcieli. Jehowa nie będzie milczał w nieskończoność. Jego sąd na pewno ich dosięgnie. Ale popatrz, idzie Hul z Rłamu. Witamy w naszym domu, Hulu. I ciebie też, Ruamo. Pokój wam.
I tobie, Noe.
Pokój, Ruamo.
Ach.
Proszę, Hulu, spocznij.
Noe, czy słyszałeś wieści o synach Bożych i ich nowych żonach?
Dopiero co wróciłem z miasta. Ludzie nie mówią o niczym innym, a niektóre kobiety nawet zazdroszczą.
A co ty o tym myślisz? Czy to coś dobrego? Czy złego?
Czyż Bóg dał córki ludzkie aniołom? Czyż Adam nie miał na myśli siebie, kiedy mówił o niewieście, którą mu dał Bóg? To wreszcie jest kość z moich kości i ciało z mego ciała? Przypomnij sobie, jak Henoch prorokował, że Bóg przyjdzie, aby udowodnić wszystkim bezbożnym winę ich wszystkich bezbożnych uczynków, które bezbożnie popełnili.
A nie mówiłam ci, Hulu, że Noe będzie tylko wybrzydzać?
Uspokój się, Ruamo. Noe pochodzi z rodu Henocha, który był prorokiem prawdziwego Boga.
Prorok prawdziwego Boga działa jak prorok. Lamek, ojciec Noego, powiedział o Noem: Ten niechaj nam będzie pociechą w naszej pracy i trudzie rąk naszych na ziemi, którą Jehowa przeklął. A co zrobił Noe, żeby nas pocieszyć? Ciągle tylko mówi o sądzie Bożym i o karze.
Ależ, Ruamo, Noe często mówi o danej przez Boga obietnicy przywrócenia ludzi do dawnego stanu przez nasienie, które Bóg wyłoni.
Ha! A gdzież jest Henoch ze swoim proroctwem o wykonaniu sądu Bożego nad wszystkimi? Czyż nie umarł wiele lat temu?
Henoch chodził z prawdziwym Bogiem, Ruamo, i Bóg go zabrał przed normalnym
Może
czasem.
Bóg zabierze i ciebie, Noe. Twoje głoszenie denerwuje wszystkich ludzi, tak jak głoszenie Henocha.
Mogę mówić tylko to, co sam wiem i co wywnioskowałem z postępowania Boga z ludźmi. Abel był człowiekiem sprawiedliwym i znalazł łaskę w oczach Bożych.
Ale został za to zabity.
Tak, przez swego brata Kaina, którego uczynki były złe. A samego Kaina osądził Bóg. Czy ci, co poszli drogą Kainową, mogą się spodziewać od Boga czego innego? Te wyroki Boże służą za ostrzegawcze przykłady.
Och, jestem najbardziej błogosławiona ze wszystkich niewiast. Jeden z synów Bożych wybrał mnie sobie na żonę. Pomyśl sama. Chodź, musisz mi pomóc się przygotować. Wróci dzisiaj pod wieczór do domu mego ojca Beli, żeby mnie zabrać. Proszę cię, chodź.
Nie, nie mogę.
Ty mnie nie rozumiesz.
Postępujesz niewłaściwie.
Przecież pożąda mnie Syn Boży.
Ale pomyśl, Bitio. Czy nie są to aniołowie, którzy opuścili swe pierwotne stanowisko i poszli za ciałem w sposób przeciwny naturze? Jakże może się to podobać Bogu?
Nie uda ci się przekreślić z rządzenia losu, które mi wyznaczyło tę rolę. A kto wie, czy syn, którego urodzę memu anielskiemu mężowi, nie okaże się nasieniem, które Jehowa obiecał w Edenie?
Bądź ostrożna, Bitio, żebyś w rozpaczliwej próbie przekonania samej siebie o słuszności swego postępowania nie wybrała drogi, którą poszła Ewa, która też chciała żyć według swego widzimisię, ale wszystko straciła.
No nie.
I która powiedziała po urodzeniu Kaina swego pierworodnego: urodziłam mężczyznę z pomocą Jehowy. A czy sprawa jej syna przybrała pomyślny obrót? Czy zamiast zapewnić całej ludzkości życie, nie zabił swego brata?
Jesteś złym człowiekiem, Noe. Mówisz o ludziach tylko źle.
Nie daj się zbałamucić, Ruamo. Nasienie obietnicy, o którym Jehowa mówił w Edenie, na pewno przyjdzie i przyniesie błogosławieństwa wszystkim bojącym się Boga. Ale to musi nastąpić zgodnie z wolą Jehowy. Zaufaj Jehowie,
chodź,
a nie...
moja droga, Bitio. Nie przejmuj się tym, co mówi Noe. Pojemy, popijemy, będziemy się weselić. Nikt nie wie, co będzie jutro.
Nie posłucham cię, Noe. Nie posłucham.
Biedne dziecko. Jakże niemądrą, zgubną decyzję podjęła.
A co z tobą, Hulu?
Każde twoje słowo jest prawdą, Noe, ale jeśli chodzi o mnie, nie wiem. No nie wiem.
Twemu domowi.
I tobie pokój, Bitio. Proszę, usiądź tutaj. Czy wszystko w porządku?
Dziękuję. Memu ojcu Beli powodzi się teraz lepiej, odkąd wróciłam do niego. On mówi mi teraz, że właściwie wcale nie chciałbym wyszła za mąż za Syna Bożego, ale nie miał żadnego wyboru. Właściwie to ja też, w rzeczywistości. Ty wiesz, co mam na myśli.
Właśnie dziś rano mówił o tym Noe. Powiedział, co się stało, to się nie odstanie. Ale no, teraz, kiedy twój mąż, ten ucieleśniony anioł, no wiesz, wziął sobie za żonę inną kobietę, czy zamieszkasz z ojcem?
Tak, jestem mu potrzebna. Oczywiście mój piękny syn Nefal,
ale
który...
Ale Bitio, Nefal stale przebywa z tymi mocarzami mającymi sławę.
No, oczywiście. On też jest przecież synem jednego z synów Bożych.
Ale czy cię to nie martwi, że tak się ludzie ich boją? Że twój syn może być taki jak oni?
Dlaczego? Dlaczego tak mówisz? To prawda, że wszystkie dzieci synów Bożych są olbrzymami wśród ludzi, ale przecież ludzie nie boją się ich. Chyba tylko uznają ich nadludzkie cechy.
Jak wobec tego wytłumaczysz tyle wypadków stosowania przemocy? Ludzie są zalęknieni.
Chyba tu nie chodzi o mężów mających sławę, a nie o mojego syna. Ale jeśli ludzie... O, idzie już twój syn Sem. Wolałabym z nikim nie rozmawiać. Odchodzę, pokój z tobą.
Niech też pokój będzie z tobą, Bitio.
Czy ojciec już wrócił po złożeniu ofiary?
Nie, jeszcze nie. Tym razem jakoś dziwnie długo nie wraca.
Może spotkał kogoś, kto ma uszy chętne do słuchania. Ojciec jest wspaniałym przykładem człowieka, który boi się Jehowy.
Wszyscy go znają, ale mało kto zwraca na niego szczególną uwagę.
Iluż to ludzi słucha każdego z nas, gdy im głosimy.
Są zbyt pochłonięci własnymi sprawami.
Albo naśladują mocarzy mających sławę w stosowaniu przemocy.
Aż strach ciągle słuchać o tym. Noe mówi...
Matko, i wy, Semie, Jafecie i Hamie, nareszcie Jehowa wysłuchał nasze modlitwy. Posłuchajcie. Jehowa powiedział do mnie, położę kres istnieniu wszelkiego ciała, gdyż przez nich nieprawość napełniła ziemię. Wytracę więc ich z tej ziemi.
Chyba Jehowa nie ma na myśli wszystkiego.
Posłuchajcie dalej, co zamierza uczynić i co kazał mi zrobić. Polecił mi zbudować arkę? I my wszyscy mamy do niej wejść i zabrać ze sobą samce i samice żywych stworzeń z każdego rodzaju ciała, po dwa ze zwierząt nieczystych i po siedem z czystych.
Masz na myśli po dwa ze wszystkich stworzeń żyjących na ziemi?
Stworzeń latających?
I zwierząt domowych?
I ze wszystkiego, co się rusza na ziemi?
Według ich rodzajów wejdzie po siedem czystych i po dwa nieczyste.
Ale przecież są setki najrozmaitszych rodzajów zwierząt i ptaków.
I musiałyby mieć coś do jedzenia. Byłaby potrzebna żywność.
Taka arka musiałaby być ogromna.
Ale powiedz mi, ojcze, po co nam ta arka? I dlaczego wszyscy musimy do niej wejść?
Ponieważ Jehowa powiedział, że ześle na ziemię potop.
Potop?
Tak, iż wody pokryją ziemię, aby wytracić wszelkie ciało, w którym jest siła życiowa.
A skąd się weźmie tyle wody, żeby pokryć całą ziemię?
Woda będzie padać z nieba, aż wyginie wszelkie ciało na ziemi.
Jehowa podał wymiary arki?
Tak, podał je. Ma być 300 łokci długa, 50 łokci szeroka i 30 łokci wysoka, i ma mieć 3 piętra.
300 łokci długa?
A kiedy ma być gotowa?
Jehowa nie podał terminu, ale z pewnością wyznaczył czas. Musimy zaczynać natychmiast.
Zabierzemy się do pracy.
Tak jest.
My też będziemy budować z tobą, ojcze.
My też.
A ty, Hamie?
To wola Jehowy.
Tak będzie.
A więc niech tak będzie. Błogosław naszą dzisiejszą działalność, aby nasza praca cieszyła się Twoim uznaniem i żebyśmy mogli spełnić wolę Twoją przez przygotowanie arki do zbawienia wielu dusz. Strzeż nas od nieprzyjaciół i dopomóż w spełnianiu z całego serca zadania, które nam wyznaczyłeś. Amen.
Amen.
Tak będzie.
Jehowa pobłogosławił nas mnóstwem pracy.
I do tej pory zapewnia powodzenie pracy naszych rąk.
Zaczyna się zarysowywać cała wielkość arki.
I jest znacznie większa niż myślałam.
Zmieściłby się w niej cały dom, a nawet kilka domów.
I jeszcze starczy miejsca dla wszystkich zwierząt.
No i dla nas.
Hamie, czy wczoraj wieczorem włożyłeś z powrotem do mego worka te małe narzędzia?
Nie. Wystrugałem czopy na ostatnich dwóch wspornikach krokwi i zostawiłem narzędzia w moim worku. Leży pod ławką przy studni. Poczekaj, zaraz ci je przyniosę.
Chodź, Jafecie, wyjdziemy do Sema i Hama. Najlepiej będzie omówić nasz plan na dzisiaj, zanim zaczniemy pracować. Jafecie, belki z drzewa żywicznego, które zostały ułożone na swoje miejsce, mają być osadzone na rzędach słupów. To będzie twoje zadanie.
Dobrze.
Semie, wy z Hamem zajmiecie się wejściem do arki, które ma się znajdować z boku.
Tak.
Odrzwia muszą być dopasowane do ramy. Musimy też przygotować miejsce, gdzie będzie można je wbudować w ścianę zewnętrzną arki.
Będzie, jak powiedziałeś.
Ja zajmę się drzwiami i osadzeniem ich.
Mamy, no, smoły jeszcze tylko na dzisiaj i jutro.
Muszę dopilnować, żeby niewiasty postarały się o nią. Tymczasem wy trzej możecie już rozpocząć pracę. Za chwilę dołączę do was. Matko! Matko!
Wołałeś?
Potrzeba nam jeszcze smoły do powleczenia drewna. Możecie ją przygotować zaraz po obiedzie, albo gdybyście skończyły wcześniej swoje normalne poranne zajęcia, mogłybyście zabrać się do tego zaraz.
Jak sobie życzysz, Noe.
Pokój tobie, Noe.
I tobie pokój, Hugo.
Sem, Ham i Jafet wcześniej zabrali się do pracy.
Słońce już dawno wstało, a mamy dużo roboty.
Ty i twoi synowie spędzacie na budowie tej arki tyle czasu i tak się trudzicie, że... No, niektórzy zaczynają się zastanawiać, do czego w rzeczywistości zmierzacie z tą budową. To jest takie ogromnie wielkie. Wygląda tak masywnie.
Ale ty i oni wszyscy przecież wiecie, po co to budujemy.
Ja wiem, no. Każdy wie z twojego głoszenia, że przyjdzie potop wód. Wielu widziało Arkę.
Ale ty ciągle nie wierzysz, że Jehowa zetrze z powierzchni ziemi ludzi, których stworzył. Mówisz, Hulu, że się boisz prawdziwego Boga. Posłuchaj więc uważnie i zastanów się. Nieraz już przypominałem ci o naszym praojcu Adamie.
No tak.
A kiedy postąpił buntowniczo i zlekceważył przykazanie Boże, Bóg wykonał wyrok, który wydał na niego.
Tak, tak, Noe. Wszystko, co ty mówisz, to prawda.
A jak to było, mój bracie, z Kainem i Ablem? Czy Kain z zazdrości nie wystąpił przeciw swemu bratu i go nie zamordował? Powiedz mi, Hulu, co zrobił z Kainem Jehowa, Bóg Abla? No, powiedz, Hulu, jaki wyrok wydał Bóg na Kaina za jego gwałtowny czyn?
Ja wiem, Noe, ja wiem.
Czy wyrok Boży wydany na Kaina potwierdził się? Hulu, ty znasz odpowiedź. Jakże więc mogą być mniej prawdziwe słowa proroka Henocha? Czy możemy zaprzeczyć, że dzisiaj Bóg zamierza osądzić wszystkich ludzi urągających prawu?
Gdybym to mógł być tego pewny, Noe. Kiedy tak mówisz, czuję się prawie przekonany, ale...
Hulu, jedyna możliwość przeżycia polega na tym, żeby się przyłączyć do budowy arki, a potem wejść do niej razem ze mną i moją rodziną.
Noe, jeżeli sąd Jehowy jest taki pilny, to dlaczego on czeka z tym tak długo?
Ruamo, czy musisz mówić tak lekceważąco?
Powiedz mi, Noe, gdzie się właściwie podziewa ten twój obiecany potop? Przecież od czasu, kiedy Henoch zasnął śmiercią, wszystko pozostaje dokładnie tak, jak od początku stworzenia.
Ruamo, to jest wbrew Jehowie, którego
no,
ty...
No, od lat mówisz o tym potopie, który ma zmieść z powierzchni ziemi ludzi, których Bóg stworzył. Odkąd rozpocząłeś tę budowę, miałam córkę, która już dorosła i wyszła za mąż, a zanim się to skończy, jeszcze i ona będzie mieć dorosłą, zamężną córkę. Czy chciałbyś, żebyśmy wszyscy przestali żyć, aż ty skończysz tę swoją robotę?
Nie kuś Boga, Ruamo. Jeżeli rzeczywiście chcesz usłyszeć odpowiedzi na swoje pytania, to chętnie tu zostanę, żeby z tobą porozmawiać. Ale jeżeli przyszłaś tylko po to, żeby sobie kpić, to ja muszę iść i zająć się sprawą Jehowy.
Odpowiedzi? A któż by chciał poważnie słuchać tego, co ty opowiadasz? Ludzie śmieją się z ciebie, Noe. Naśmiewają się. Choćby się ziemia otworzyła i wypłynęła z niej woda, i choćby spłynęły tu wszystkie rzeki świata, nie zdołałyby unieść tej olbrzymiej budowli, nawet na wysokość łokcia. Ty i twoja rodzina, i wszystkie zwierzęta. Nigdy, przenigdy.
Thank you.
Noe, czy Bóg naprawdę powiedział ci, żebyś wszedł do Arki z całą rodziną? I czy kazał ci też zabrać do Arki wszystkie zwierzęta?
Przypatrz się, Hulu. Są już w Arce i właśnie je rozmieszczamy. Czy nie widzisz, co w tej chwili robią Sem, Ham i Jafet?
No tak, ale...
7 dni temu Jehowa powiedział, bo dokładnie za 7 dni sprowadzę na ziemię deszcz, który będzie padał przez 40 dni i 40 nocy. Dzisiaj jest 7 dzień.
Deszcz będzie padać 40 dni i 40 nocy? Ale Noe, przecież ty mówisz o tym deszczu już wiele lat.
I właśnie nadszedł czas wyznaczony przez Jehowę.
Widać, że jesteś bardzo pewny tego.
Dlaczego nie miałbym być pewny, Hulu? To jest słowo Jehowy. Ale przez wszystkie te lata głoszenia i do tej chwili ludzie jedzą i piją, żenią się i wychodzą za mąż i w dalszym ciągu nie zważają ani nie wierzą, że ostrzeżenie Jehowy jest prawdziwe. Nadszedł czas. Prawie wybiła godzina. Czy ciągle jeszcze nie potrafisz się zdobyć na wiarę w Boga, która jest konieczna, żeby uczynić ten krok ku wybawieniu swej duszy, twojej i twojej rodziny?
No, nie wiem. Nie wiem. Ty jesteś taki pewny, Noe. Skąd u ciebie ta pewność? Ale żeby wejść do Arki i wykluczyć wszystko inne, to jest coś... coś tak ostatecznego. No, co będzie, gdy nie spadnie deszcz? Co? Co wtedy powiedzą ludzie? Nie, ja nie mogę.
Matko, niech niewiasty zabiorą resztę rzeczy, które leżą na ławce obok studni.
Dobrze, Noe. Ojciec prosił, żeby poznosić worki, które leżą na ławce koło studni.
Jak sobie życzysz, matko?
Gdzie twoja matka?
W domu.
Och, co ja mam począć? Co ja mam począć?
Bitio, czy to ty? Dlaczego tak płaczesz?
Nie mam po co żyć. Nie mam nikogo. Nie mam się do kogo zwrócić, ani gdzie iść.
Czy twój syn Nefal nie mieszka z tobą po śmierci twego ojca?
Mieszkał 10 lat, ale teraz mnie wyrzucił.
Wyrzucił cię?
Wypędził mnie. Nie jestem mu już potrzebna. Jestem stara. Do niczego się już nie nadaję. Jak on mógł? Taki okrutny. Taki bezwzględny, własny syn.
Czy teraz pójdziesz z nami do Arki, żeby ratować własne życie?
Nie, nie, nie mogę, nie mogę. Nefal by się bardzo rozgniewał. Nie mam odwagi.
Ale przecież mówiłaś.
Już za późno, nie. Ojej, to chyba Nefal.
Jakże ja mówię, życie wiodła w swoim świecie znowu. Gdyby wiedziała, jak szybko przeminie to wszystko.
Wszystko gotowe? Szybko?
To już wszystko.
Chodźcie, moi synowie i moje córki. Zabierzcie, co tu jeszcze macie i chodźmy. Szybko.
Oni naprawdę w tobie są.
Niech idą, niech wejdą. Niech sobie trochę pobędą w tej swojej łodzi.
Niech wołają do swego Boga też.
Dajcie im trochę czasu, potem znowu powołażą z tej swojej łodzi. Niech się potem spróbują zastanowić nad swoimi głupio zmarnowanymi latami.
Ale będzie ubaw.
Drzwi!
Że już kilka godzin temu Jehowa zamknął drzwi Arki.
No tak, a może i nie.
Ale przecież Jehowa powiedział, dokładnie za 7 dni sprowadzę na ziemię deszcz.
I właśnie dzisiaj jest 7 dzień.
I ten dzień już się kończy.
No tak, ale słowo Jehowy na pewno się spełni.
Jak to będzie wyglądać, ojcze?
Nikt nie potrafi tego przewidzieć. Jehowa powiedział, że deszcz ma padać na ziemię przez 40 dni i 40 nocy.
I tak będzie. Dokładnie tak, jak to powiedział Jehowa.
Jak myślicie, czy jeszcze długo będziemy tak czekać?
Dzień chyli się ku końcowi. Na pewno zaraz się zacznie. Ale jesteśmy gotowi. Wykonaliśmy zadanie zlecone nam przez Boga. Zbudowaliśmy arkę dokładnie tak, jak to nakazał Bóg. Są tu z nami zwierzęta z każdego rodzaju, i ptaki, i zwierzątka naziemne. Wszystkie są tutaj w tej budowli.
Mamy też żywność dla wszystkich, dla nich i dla nas na wiele dni.
Właśnie. Jehowa prowadził nas do tej chwili i na pewno zechce poprowadzić nas dalej zgodnie ze swym zamierzeniem. Oby ofiara, którą złożyliśmy dziś rano, okazała się godna przyjęcia i oby teraz spełnił swoje zamierzenie względem całej ludzkości przeze mnie i przez was, moi synowie, i wszystkie nasze żony.
Patrzcie, idzie na nas woda jak ściana!
Jehowie niech będzie chwała.
W Księdze Rodzaju czytamy: potop trwał na ziemi 40 dni i wody wzbierały i zaczęły unosić arkę i pływała ona wysoko nad ziemią. Tak Jehowa zgładził wszelką istotę, która była na powierzchni ziemi, od człowieka do zwierzęcia, do wszelkiego poruszającego się zwierzęcia i do latającego stworzenia niebios. I zostały zgładzone z ziemi, a pozostał przy życiu tylko Noe i ci, którzy byli z nim w arce. W ten sposób Jehowa wykonał sąd nad ludźmi urągającymi prawu. Niestety, następne pokolenia nie wyciągnęły odpowiednich wniosków z tej lekcji. Niespełna 500 lat później, w pobliżu Sodomy, żył człowiek imieniem Lot, o którym dowiadujemy się z listu Piotra, że był wielce udręczony rozpasaniem, jakiemu się oddawali ludzie urągający prawu. Był wprawy człowiek, tym co widział i słyszał, gdy mieszkał wśród nich, dzień w dzień zadawał męczarnie swej prawej duszy z powodu ich bezprawnych uczynków. Pamiętajmy, to co się wtedy wydarzyło, stanowi przestrogę dla nas.
Kiedy dzisiaj rano siedziałem w bramie miejskiej, widziałem tych młodzieńców, za których chcecie się wydać. I nie podobało mi się to, co widziałem i słyszałem. Mówili zupełnie tak samo, jak ci bezrozumni mężczyźni w mieście.
Nie oceniaj ich tak surowo, Locie. Przecież o prawdziwym Bogu dowiedzieli się czegoś dopiero po naszym przybyciu do tego miasta.
Mieli dosyć czasu, żeby zrozumieć, że prawdziwy Bóg nie pochwala niegodziwości mężczyzn, a nawet chłopców w tym mieście. A mimo to nie chcą z nimi zerwać.
Tak bym chciała, żeby nie mówili tyle o ohydnych praktykach mieszkańców miasta.
Wiem.
I nawet kiedy protestuję...
Mnie to też niepokoi. Nie dalej jak wczoraj zaczęli mi opowiadać o dwóch mężczyznach mieszkających w sąsiednim domu. I też mówili, jakby to było nic takiego. Ale ja zmieniłam temat.
Wolałbym odłożyć wasze zamążpójście, moje córki. Chociaż jesteście im przyrzeczone, dopóki nie dadzą lepszych dowodów miłości do Boga.
No może gdy się ożenią, wtedy bliższy kontakt z nami pomoże im zrozumieć, jak źle postępują mieszkańcy miasta i może bardziej zjednoczą się z nami w oddawaniu czci Jehowie. A zresztą, czy jest tu ktoś inny, za kogo mogłyby wyjść nasze córki?
Ojcze, czy my musimy mieszkać w tym mieście? Czasami ono mnie przeraża.
Myślałem.
To gdzie twoim zdaniem mamy mieszkać? Czy chciałabyś, żebyśmy wrócili pod namioty? Razem z bydłem i owcami?
Może to nie byłoby takie złe.
Tam wszystko jest takie nietrwałe. Wiem, że w mieście jest źle, ale mamy tu też niemałe korzyści. Żyje się tu znacznie bezpieczniej.
Matko, jak tu może być bezpiecznie, skoro ci ludzie urągają prawu i pozwalają sobie na takie rozpasanie?
Większość z nich to bardzo źli ludzie, wiem o tym. Ale człowiek, którego nająłeś, żeby zbudował domy dla naszych córek i ich mężów, gdy się pobiorą, nie jest taki jak inni. Przynajmniej...
Czy zaczął oddawać cześć prawdziwemu Bogu?
No nie, ale...
A tyle razy z nim rozmawiałem o Bogu, który przeprowadził Noego z rodziną przez potop i który przywiódł Abrahama tu, do Kanaanu.
Ale my nie zadajemy się z tymi ludźmi. Tyle tylko, że kupujemy wszystko, co dobrego jest na rynku. Gdzie byśmy dostali różne specjały do jedzenia i wino i te piękne materiały na suknie, gdybyśmy koczowali w namiotach gdzieś za miastem?
Może nie mielibyśmy tego, ale tak się zastanawiam. Jak długo możemy mieszkać wśród tak wyuzdanych ludzi, żeby nie ulec ich wpływowi? Czy wszystkie te tak zwane dobre rzeczy w mieście są warte zachodu, jeśli sami ludzie są tacy źli, a nam grozi, że staniemy się tacy sami?
Nie wolno nam tracić nadziei. A poza tym, może trzeba znosić zło, żeby korzystać z dobrego? Przecież my nie bierzemy udziału w życiu miasta ani w jego obyczajach. Możemy mieszkać pośród nich, nie poddając się ich wpływom, a przy tym cieszyć się wygodami, które zapewnia miasto.
Jak długo? I jak długo jeszcze Jehowa będzie słuchał głośnych skarg na Sodomę i Gomorę i ich grzech? Jakże ciężki jest! Czy pewnego dnia w swoim gniewie nie zmiecie tego wszystkiego? A wtedy co będzie z nami?
Pod wieczór przybyli do Sodomy dwaj aniołowie Jehowy, a Lot siedział w bramie Sodomy.
Jesteście obcy w naszym mieście, moi panowie. Czy chcecie tu załatwić jakąś sprawę?
Zatrzymamy się tylko na dzisiejszą noc. Jutro ruszamy w dalszą drogę.
Proszę was, moi panowie, zechciejcie zajść na nocleg do domu waszego sługi, a wasze stopy zostaną umyte. Wcześnie rano wstaniecie i ruszycie w drogę.
Nie, spędzimy noc na dworze, na placu miejskim.
Nie, moi panowie, byłoby bardzo niestosowne, gdybyście pozostali na placu miejskim. Czyż nie jesteście tu nowi i czy pozostawienie was w bramie miejskiej nie ściągnęłoby na nas hańby? Bardzo was proszę, moi panowie, dla waszego bezpieczeństwa, proszę wejść pod mój dach i zanocować.
Niech więc tak będzie, jak powiedziałeś.
Naprawdę okazałeś nam, obcym w tym mieście, wielką szczodrość.
A ucztę, którą nas ugościłeś, przyjęliśmy z ogromnym zadowoleniem.
Moi panowie, czyż nie jestem waszym sługą? A mój dom, czy nie jest waszym domem, dopóki jesteście w naszym mieście?
Żona twoja i obie córki są tak samo gościnne.
Dziękuję,
moi panowie. To nie pójdzie w zapomnienie.
A teraz posłuchajcie. Macie za sobą daleką drogę i jesteście zmęczeni. Pozwólcie, że wam pokażę, gdzie będziecie mogli się położyć, aby jutro rano wstać i ruszyć dalszą drogę.
To mieszkańcy Sodomy, Locie, mój panie!
Ona czyni dał, łowca aż do starca!
Ach, ojcze, ta zgraja to całe miasto!
Jesteś tam?
Gdzie są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie dzisiaj wieczorem?
Wyprowadź ich tu do nas, bo chcemy z nimi porozmawiać.
Proszę was, bracia moi, odejdźcie. Nie róbcie takiej wrzawy.
No więc wyprowadź ich.
Czy ci wędrowcy nie przyszli tu na noc, żeby odpocząć i żeby jutro wczesnym rankiem mogli ruszyć w dalszą drogę?
Nie, Locie, ci mężczyźni nie przyszli odpoczywać. Wyprowadź ich tu do nas. Chcesz ci obu zatrzymać dla siebie?
Nie postępujcie tak źle, moi bracia. Proszę was, rozejdźcie się do domu. Ci ludzie przyszli w pokoju. Czy i wy nie moglibyście zachować spokoju? Proszę was, idźcie do domu.
Dość tego, Locie! Wyprowadź do nas tych mężczyzn, żebyśmy mogli z nimi pospawolić.
Wyprowadź tu do nas. Locie, gdzie są ci mężczyźni?
Nie chcemy ciebie! Chcemy tych mężczyzn, którzy przyszli do ciebie.
Bracia moi, proszę was, nie popełniajcie tego zła. Oto mam dwie córki, które jeszcze nigdy nie współżyły z mężczyzną.
Nie chcemy twoich córek!
Wyprowadzę je tu do was.
My chcemy mężczyzn.
A wy postąpicie z nimi, jak się wam podoba. Tylko tym mężom nic nie czyńcie, bo przecież po to weszli pod cień mego dachu. Jakże więc miałbym pozwolić, by zostali skrzywdzeni?
Presto! Ten człowiek sam osiedli się tu jako przybysz i jeszcze będzie do wygrywa sędziego. Patrz, jak sobie nas szydzi.
Teraz postąpimy z sobą w korzeni z nimi.
Nie słowo! Niechże odczują na sobie samych pełną odpłatę, która im się należy za ich nikczemność.
Racz teraz porazić tych ludzi ślepotą. Masz tu jeszcze kogoś?
Tak.
Córki i wszystkich krewnych, jakich masz w mieście, wyprowadź z tego miejsca.
Obrócimy to miejsce w ruinę.
W ruinę.
Ponieważ przed Jehową rozlega się coraz głośniej krzyk przeciw nim. Tak, iż Jehowa posłał nas, abyśmy to miasto obrócili w ruinę.
A kiedy to będzie? Czy już niedługo?
Jeżeli chcecie się uratować, musicie wyjść stąd zaraz.
Ale teraz jest noc. Jutro zaczniemy się pakować.
Ależ mamo, ten mężczyzna mówił, że mamy wyjść zaraz.
Popatrzcie, nie ma chleba na jutro. Muszę zagnieść ciasto i włożyć zaczyn, bo inaczej jutro będziemy mieć tylko niekwaszone placuszki.
Jeżeli miasto ma być zniszczone, to gdzie my się podziejemy?
Musisz uciekać w góry.
Nie wolno ci zatrzymywać się nigdzie na równinie. Inaczej zginiesz.
Ojcze, a co z naszymi mężami? Czy mają zginąć razem z mieszkańcami miasta?
Idź, szybko. I powiedz twoim bliskim, bo musicie natychmiast opuścić miasto.
Toteż Lot wyszedł i odezwał się do swych zięciów, którzy mieli pojąć jego córki, i mówił: Wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, gdyż Jehowa obraca to miasto w ruinę. Lecz w oczach swych zięciów wyglądał na człowieka, który żartuje. A gdy nastał świt, aniołowie zaczęli nalegać na Lota.
Locie! Patrz, zaczyna świtać. Ruszaj, zabierz żonę i obie córki, które są tutaj, byś nie został usunięty za błąd miasta.
W tej chwili, mój panie. Chodźcie, dziewczęta, pomóżcie matce, bo musimy już iść.
Pozwól mi zabrać jeszcze parę rzeczy, Locie. Proszę cię, mój panie.
Cóż ona jeszcze przyniesie? Czy Czy to coś ważnego? Patrzcie, już świta. Dlaczego tak marudzisz? Zostaw nawet wierzchnie okrycie. Chodź, szybko.
Ja nie mogę tak szybko. Chyba byłoby rozsądniej, gdyby nam dano trochę więcej czasu. Jak można tak iść i wszystko zostawić?
Uciekajcie w góry, by was nie dosięgła zguba.
Spieszcie się!
Chodźcie! Tędy, prędzej!
Uciekaj przez wzgląd na swoją duszę. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całej prowincji.
Czy musimy się tak spieszyć?
Nie zatrzymujcie się. Uciekajcie, aby ocalić się.
Wówczas Jehowa spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia z niebios. Zniszczył więc te miasta, a także wszystkich ich mieszkańców oraz rośliny ziemi. A żona Lota zaczęła się rozglądać i zamieniła się w słup soli. Ludzi urągających prawu nieuchronnie dosięgały sądy Jehowy. Spotykała ich sprawiedliwa, zasłużona kara. Nie dość, że byli pochłonięci wyłącznie własnymi sprawami, to zarówno za dni Noego, jak i Lota dopuszczali się rażących grzechów. Pławili się w niemoralności, postępowali niegodziwie i stosowali przemoc. Jednakże wykonując wyroki, Jehowa zawsze przejawiał miłosierdzie. Za pośrednictwem swych prawych sług powiadamiał wcześniej o swoich zamiarach. Ci, którzy usłuchali ostrzeżenia, mieli szansę okazać skruchę i ocalić życie. Noe nieustraszenie obwieszczał wyrok Jehowy. W ten sposób potępił świat. Posłusznie spełniał nakaz Boży, żeby zbudować arkę, jednocześnie czuwał nad tym, żeby wraz z rodziną trzymać się z dala od niemoralności, przemocy i bezbożnych czynów ludzi, którzy urągali prawu. Gorliwie ostrzegał ich przed zbliżającą się zagładą. Również z Lota naśmiewano się, gdy mówił innym o sądzie Jehowy. Dwie córki Lota usłuchały ostrzeżenia, natomiast żona nie potraktowała go poważnie i zamieniła się w słup soli. Wydarzenia te mają ogromne znaczenie dla nas, żyjących w dniach ostatnich. Warunki na świecie są obecnie jeszcze gorsze niż za czasów Noego czy Lota. Taką sytuację zapowiedział sam Pan Jezus. Jako słudzy Boży wiemy, że Jehowa wkrótce ukaże ludzi urągających prawu. To właśnie na nas spoczywa zadanie ostrzegania. Nie możemy uchylać się od tej odpowiedzialności, ani lekceważyć sprawiedliwych sądów Bożych, jeśli nie chcemy podzielić losu tych ludzi. Czy wobec tego znani jesteśmy ze świętych postępków i czynów zbożnego oddania? Czy robimy wszystko, by Jehowa zechciał posługiwać się nami w oznajmianiu swoich wyroków? Jeżeli tak, to możemy mieć nadzieję, że przeżyjemy zagładę obecnego systemu rzeczy, gdy Jehowa wykona sąd nad wszystkimi urągającymi prawu.